Miedziane z Poznania.
Ten rok, proszę Państwa, zapewne długo będziemy pamiętać. A przecież nie minął jeszcze nawet jego półmetek. Jedna z najnowszych wiadomości to wyhodowanie żywej komórki kontrolowanej przez sztuczny genom. Witamy Państwa serdecznie.
Michał Kopiński, Polska, Głos Wielkopolski.
Tomasz Sylka, po raz pierwszy w tym studiu jako Gazeta Wyborcza. Mam nadzieję, że nie jako ostatni.
Łukasz Kaśmierczak, przewodnik katolicki.
I Nina Nowakowska, Radio Merkury w dalszym ciągu. Najpierw, jak zwykle, zapraszamy do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Po dwóch miesiącach antyrządowych protestów w stolicy Tajlandii, Bangkoku, w wyniku których zginęło kilkadziesiąt osób, wydaje się, że armia opanowała sytuację. Wprowadzono godzinę policyjną. Była premier Ukrainy, Julia Tymoszenko, oskarżana jest o malwersacje finansowe. Prokuratura wznowiła postępowanie z 2003 roku, a Izba Kontroli zarzuca jej niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rezerwy budżetowej. Z paryskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej skradziono 5 arcydzieł Picassa, Braca, Legera, Modiglianiego i Matissa. We wstępnym raporcie Moskiewskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego stwierdzono, że przyczyną katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem były błędy ludzkie. W katastrofie zginęło 96 osób na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, które udawały się na uroczystości jubileuszowe do Katynia. Polskę zalewa największa od 13 lat powódź. Życie straciło już co najmniej 12 osób. Kilka tysięcy zostało ewakuowanych. Poziom wody w niektórych rzekach jest najwyższy od 160 lat. W Wielkopolsce woda wdarła się na ulicę Kalisza. Do Poznania fala powodziowa ma dotrzeć we wtorek, ale miastu prawdopodobnie nie zagrozi. Premier nie zdecydował się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co oznaczałoby przesunięcie wyborów prezydenckich co najmniej ponad 3 miesiące. Powodzią zajmowała się na swoim inauguracyjnym posiedzeniu nowo powołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W Warszawie na wiecu inauguruje dziś swoją kampanię kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Platforma Obywatelska wybiera dziś władze regionów. W Poznaniu o przywództwo walczą Waldy Dzikowski i Rafał Grupiński. W 130-osobowym wielkopolskim komitecie popierającym kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego jest ksiądz Paweł Bortkiewicz, prodziekan Wydziału Teologicznego Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tłumnie uczcili kibice zdobycie Mistrzostwa Polski przez poznańskiego Lecha. Zamierzają jednak pokryć wyrządzone przez siebie szkody. Widziane z Poznania. Powódź, a wybory prezydenckie, panie Łukaszu. Kto na tej sytuacji zyska, kto straci? No, może zaczniemy od tego, czy w ogóle w tej sytuacji, w dalszym ciągu się pogarszającej, jak dowiedzieliśmy się niedawno od premiera Donalda Tuska, czy w tej sytuacji wybory w ogóle powinny się odbyć?
No, skoro fala, mówię, może lekko cynicznie zacznę, skoro fala powodziowa minęła Warszawę, to wybory się odbędą, moim skromnym zdaniem. Nie
no,
wydaje mi się,
nawet,
że...
Przepraszam, ale nawet w Warszawie niebezpieczeństwo nie znikło, bo jednak wały są podmyte.
To jest jedna z największych tragedii. Premier Tusk uważa nawet, że większa niż w 97 roku. Pewnie pod wieloma względami można się z nim zgodzić. Domyślam się, że pierwsza część pani pytania trochę odnosi się do sytuacji z 97 roku i utopienia szans wyborczych przez SLD, a konkretnie przez wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza z czasów jego premierostwa odnosząca się do...
Skądinąd, czy nie pozbawioną sensu.
No i tak, tylko że może nie w tych okolicznościach,
dokładnie,
nie takim tonem i
dokładnie,
nie w takiej konfiguracji. No ale...
Przypomnijmy, co powiedział.
A że trzeba się było ubezpieczyć. Tak. Mniej więcej coś w ten deseń. No, politycy oczywiście odrobili tą lekcję. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobi
no nie, pan,
takiego...
Pan prezydent Komorski powiedział, że woda ma to do siebie, że spływa.
No ale nie
jest... Chodzi o to.
Oczywiście myślę, że jest to jedna z całej serii niezbyt fortunnych wypowiedzi kandydata Platformy, ale nie tak na pewno mocna i radykalna jak wypowiedź sprzed 13 lat. Natomiast no, oczywiście namnożyło się nam wizyt gospodarskich, ściskania dłoni, takiego prężnego bycia na wałach. Dla mnie no, takim absolutnym tutaj jakby rodzynkiem jest premier Pawlak. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, no, obsadzony w swojej ulubionej roli, czyli jak Waldek chciał być strażakiem i w takich no, gustownych kaloszkach w kolorze Yellow Submarine, z takimi no, lekkimi wstawkami chyba bodajże koloru zieleni butelkowej. To naprawdę robiło na mnie wrażenie kolosalne, ta jego taka rola, w jaką on wszedł. Ale ja... koniec teraz już może poważnie.
Ja może na temat pana premiera Pawlaka, bo mnie no, zastanowiła jedna sprawa i ciekawa jestem, co panowie na ten temat sądzą. Bronisław Komorowski, jak wiadomo, na tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zgłasza projekty rozwiązań, które mają osłabić w przyszłości skutki takich powodzi. I co do jednego z tych projektów, premier Pawlak od razu mocno protestuje. Tam chodzi o zakaz osiedlania na terenach zalewowych i premier Pawlak, który no zapewne zna teren, zna wioski lepiej, ale wyrażał się z olbrzymim przekąsem. Jak to ludziom zabraniać, jak to ludzi osiedlać? Co panowie na ten temat sądzą, panie Łukaszu? Jak pan sądzi?
To mieszkańcom Kozanowa Wrocławskiego warto byłoby w takim razie zdanie premiera Pawlaka.
I były spory, jest woda, pani powiedziała, wdarła się na ulicę Kalisza, a od kilkunastu lat, już jest ponad 10 lat, dyskutujemy o zbiorniku Wielowieś Klasztorna i przez kilka lat były właśnie prowadzone debaty, tak? Przychodzili rolnicy z tego terenu na sesję sejmiku, protestowali, że nie dadzą się stąd wysiedlić i to jest właśnie potencjalny elektorat Waldemara Pawlaka, tak? Przywiązanie do swojej ojcowizny i on dlatego się na to nie godzi. Ja mam w pamięci te protesty i zobaczmy, jak to teraz wygląda, tak? Kalisz został zalany, bo nie, a ten zbiornik retencyjny na pewno by ocalił to miasto i tak będziemy dyskutować i premier Pawlak będzie popierał swój elektorat, no to nigdy nie będzie lepiej.
To jest najciekawsze, te dyskusje w ogóle w skali całego kraju o tym, że trzeba coś pobudować, wzmocnić i tak dalej, trwają przynajmniej 13 lat. Do tamtego czasu rządziła Lewica, rządził PiS i rządzi teraz Platforma. Dyskusja wróciła, ponieważ znowu jest wielka powódź. Prawdopodobnie za kilka miesięcy, po naprawieniu tych podstawowych strat, okaże się, że ta dyskusja znowu zejdzie na plan dalszy i przypomnijmy sobie o tym za kilka lat, kiedy znowu będzie powódź. A sporu co do tego, co powinno się wybudować, wzmocnić, nie ma, tak? Jest tylko pytanie, jak to rozłożyć w budżecie i kiedy
tylko
to wybudować.
Panowie, nie tylko politycy, ja tutaj przywołam z kolei Janusza Korwin-Mikkego, który twierdzi, że budowanie wałów to jest antyzapobieganie.
To pewnie jako jedyny.
No, ale panie Michale, nie do końca bym się zgodziła, bo tak samo wśród ekspertów są różnice zdań. Być może nie co do tego, co należy robić, tylko w jakich proporcjach co. Bo z jednej strony niektórzy kładą nacisk właśnie na poldery, czyli rozlewiska, pozwólmy wodzie się wylać, żeby przestała być groźna, a drudzy kładą nacisk na budowanie wałów, czyli regulacje. Myślę, że jakiś taki plan ogólny powinien być.
Ale to jest dyskusja na miesiąc, dwa, góra, trzy, tak? Gdyby wszyscy mieli taką ochotę, no, to ja w ciągu nie, kilku ja miesięcy
jestem, ja nie jestem pewna, ponieważ jeżeli weźmiemy tak ostre zdania, jak z jednej strony właśnie pana Waldemara Pawlaka, a z drugiej strony właśnie Janusza Korwin-Mikkego, czemu należy dać priorytet, to nie jestem pewna, czy to jest taka łatwa dyskusja.
Ja może trochę inny akcent z tej dyskusji bym wyciągnął. To znaczy się, któryś z dziennikarzy zauważył, że ludzie cały czas nie mają zaufania do państwa jako do władzy. Już nie chodzi mi o konkretne ugrupowania. Pan Michał tutaj słusznie zauważył, że solidnie pracowały na to trzy kolejne rządy od czasu poprzedniej wielkiej powodzi. I rzeczywiście ta szybkość rozchodzenia się plotek, które kompletnie zaprzeczały jakby no, stanowi faktycznemu, pomimo uspokajania ze strony władz, czy miejscowych, czy państwowych, jakaś taka chyba jednak no, niewiara w to, że wały wytrzymają. To takie... To może też jest jakiś kamyczek do tego właśnie obozu, który tak za tymi wałami optuje, nasiąkającym jak gąbka.
Ja myślę, że trzeba robić jedno i drugie, tylko chodzi o proporcje.
Na pewno. Ja boję się, że w tej chwili ta dyskusja będzie dyskusją demagogiczno-ideologiczną.
Bo nie powinni dyskutować politycy, tylko eksperci. Oczywiście. I to idzie zrobić kilka miesięcy.
Ale to nie jest tak do końca. Mamy taki pesymistyczny trochę ton, ale to nie jest tak do końca, że nic nie zrobiono przez
te 13 lat. Oczywiście, że tak. Przez te 13 lat bardzo dużo się zmieniło.
Spójrzmy na Opole, tak? Fala była wyższa, jeżeli się nie mylę, a mimo to miasto się obroniło. To jest właśnie efekt prac,
dzisiaj
które było
zrobione. Dzisiaj egzamin przychodzi w Wrocław.
Jedni lepiej to wykorzystali, tak. Inni gorzej. Tak można powiedzieć, bo nie każdy sobie poradził tak jak Opole. No ale zobaczymy rzeczywiście, co będzie na wrocławskim Kozanowie. Przypomnę, to jest osiedle wybudowane na polderze. A 13 lat temu nie można tam było podjechać nie tylko maluchem, ale ciężarówką i chyba wozem drabiniastym, bo tam woda sięgała nie wiem, do czwartego bodajże piętra, jeśli mi pamięć nie mówi.
W każdym razie, jeśli powracamy znowu do polityki, to niektórzy z przekąsem mówią o tym pomyśle Bronisława Komorowskiego, żeby teraz szybko przeprowadzić regulacje. Na przykład regulacje, on to nazwał specustawą, taką analogiczną do wykupu gruntów pod budowę autostrad, żeby, bo wiadomo, że także część wałów nie powstała, dlatego, że ludzie nie chcą sprzedać po prostu swojej ziemi, prawda? Żeby to wywłaszczenie...
Bo nie jest to na budownictwo mieszkaniowe, prawda? No, żeby myślę cena.
Żeby to wywłaszczenie w tej... on uważa, że w tej chwili właśnie jest czas, żeby szybko przeprowadzić taką regulację, a niektórzy mówią z przekąsem, że w tej chwili powinniśmy o czym innym mu rozmawiać. Co panowie na ten temat sądzą?
Jest to jakaś propozycja, no lepsza jakaś niż żadna, ale rzeczywiście warto byłoby chyba jednak oddać najpierw głos ekspertom, niech oni się wypowiedzą.
No, oczywiście, no ja zakładam, że eksperci będą się wypowiadać, ale... No,
więc... A ja patrząc jednak na kłótnię w Krakowie, pani Nino, między wojewodą a prezydentem, tak. Platforma to kontra SLD, to nie wierzę.
Ale tu
w ogóle
też jest ten brak zaufania
ustawy...
do pasa, no bo jak, gdzie ludzie mają budować zaufanie, jak widzą, że dwóch lokalnych prominentów wodzi się za łby i nie wiem, i wykorzystuje to jako, nie wiem, rąbankę, przecież sobie tanią, bardzo tanią
rąbankę. Panie Łukaszu nie odpowiedział na moje zasadnicze pytanie, czy w związku z tym pytam panów wszystkich, czy panów zdaniem należałoby wprowadzić ten stan klęski żywiołowej i przesunąć wybory.
Ja myślę, że to jest ostatnie, na co Platforma sobie pozwoli. My już politycy wiedzą doskonale, że jeżeli ten stan byłby wprowadzony, a potem okazałoby się, chociaż w małym procencie, że nie było takiej konieczności, to zostaliby przez PiS zjedzeni i to byłby nokaut wtedy.
No ja mimo wszystko uważam, że powinien być ten stan ogłoszony, no ale zgadzam się z panem Michałem, że Platforma tego nie zrobi.
Trudno mi na suchej ziemi, stąpając bezpiecznym, będąc z dala od wielkiej wody, takie sądy wygłaszać. Nie wiem, naprawdę nie wiem.
Pytanie, co by to zmieniło.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w jakiej ci ludzie się znajdą, a jednocześnie nie chcę być tak zimny, żeby powiedzieć nie.
W tym sensie by to zmieniło, że na przykład ewakuacja by była obowiązkowa, że można byłoby rekwirować pojazdy, że można byłoby,
tak jest jak to jest areał możliwości.
Natomiast ja się nie do końca zgadzam, że jest to tylko kwestia Platformy, ponieważ moje odczucie jest takie, że żadnemu ugrupowaniu nie zależy w gruncie rzeczy na wprowadzenie tego stanu klęski żywiołowej.
Znaczy Platformie pewnie tak naprawdę by zależało, ponieważ przesunięcie wyborów o 3 miesiące sprawiłoby, że szanse Jarosława Kaczyńskiego znacznie by zmalały. Natomiast PO boi się prewencyjnie tego zarzutu tak mocno, że się na to nie zdecyduje, prawda? Na pewno nie zależałoby na tym PiSowi.
Jest jeszcze jeden aspekt. No, przez 3 miesiące można niejedną ustawę przyjąć z odrzuconych, jeszcze raz...
I podpisać.
Natomiast z punktu widzenia takiego wyborcy, no, przeciętnego, to wydaje mi się, że większość wyborców chciałabym już te wybory mieć za sobą, żeby to już było, żeby to już się raz skończyło, żebyśmy mieli przynajmniej stan stabilności politycznej. Widziane z Poznania. Partie mobilizują komitety honorowe, społeczne, zwane też czasami po prostu komitetami poparcia dla swoich kandydatów na prezydenta. I robią to na różnych szczeblach, centralnym, regionalnym, czy nawet lokalnym. No i prawie nigdy, panie Tomku, nie odbywa się powoływanie czy funkcjonowanie takiego komitetu bez kontrowersji. W niedzielę 3 prominentów wspierających Bronisława Komorowskiego, to jest Władysław Bartoszewski, Andrzej Wajda i Marek Majewski, zburzyło część opinii publicznej swoimi wystąpieniami. A w poznańskim komitecie popierającym Jarosława Kaczyńskiego znalazł się oto ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, co też nie wszystkim się podoba. Panu się podoba?
Czy mi się podoba Warszawa, czy Poznań?
Jedno i drugie.
Zacznijmy od Warszawy. Oczywiście te wypowiedzi były nie na miejscu i myślę, że tu nie ma się co rozwodzić. Myślę, że mina premiera Tuska tam później prasa różnie spekulowała, co niby miał powiedzieć premier Donald Tusk. Oczywiście to było wszystko w formie miał powiedzieć, bo nikt premiera Tuska nie cytował, że miał być zdenerwowany wypowiedziami
tych trzech. Nie, uciekł z,
tak, że uciekł i tak dalej, ale no, później służby premiera to wszystko dementowały, także rzeczywiście bym to przyjął w tej retoryce, że premier miał się zdziwić, ale myślę, że ta jego zasępiona mina troszeczkę mówiła wszystko za siebie. Niepotrzebne chyba były te słowa i Władysława Bartoszewskiego, i Andrzeja Wajdy. Rolę publicysty bym tutaj troszeczkę marginalizował, ale
satyryka,
ale...
A wypowiedź samego Bronisława Komorowskiego na temat Poznania?
Nie słyszałem pani.
Nie słyszał pan? No jak? Dziękując Donaldowi... Widać, że nie jest pan z Poznania, z Krakowa.
Nie jesteś z Poznania, z Krakowa. Zdziwiłem się, że część mediów na poważnie podchwyciło ten wątek.
To pan jest to... To uosobienie poznaniaka.
Porozmawiamy za 5 minut. Panie Łukaszu, na ten temat. Także uważam, że te wypowiedzi były nie na miejscu i szkoda, że rzeczywiście po takiej tragedii musimy wracać do tego typu retoryki.
Jest zgoda, że te wypowiedzi...
Ja się zgadzam, a uważam, że nie teraz, ale tak w ciągu pół roku pan minister Bartoszewski zniknie jednak z kancelarii
premiera. Jest zgoda?
Piotr Zaremba powiedział ciekawą rzecz. Niezależnie od jakiejś tam kreacji, która na pewno następuje przy kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego, ten człowiek jeszcze nie wrócił z pogrzebu i tu się z nim zgadzam.
Co no więc ja pozwolę sobie się nie zgodzić z panami. Uważam, że popełnili obydwaj panowie błąd, ale to nie znaczy, że się nie zgadzam z ich wypowiedziami. Oni popełnili błąd.
Ale zgadza się pani z wypowiedzią pana Bartoszewskiego o hodowcy zwierząt?
Panie Michale, ja powiem tak. Profesor Bartoszewski wszedł w rolę, którą po drugiej stronie przejmuje telewizja publiczna, przejmują
zgadza się, ale jest to bardzo przykre, że osoba z takim życiorysem...
Profesor Bartoszewski jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o Andrzeja Wajdę, ja jestem znacznie bardziej zbulwersowana faktem, który przytoczył Andrzej Wajda, że lekarz będący z innego obozu politycznego odmówił mu pomocy i to dla mnie jest główny problem, a jednocześnie dowód, że w pewnym sensie Andrzej Wajda miał rację.
Ale lekarza też zapytać. Bywa w dziennikarstwie, doskonale wiemy, że bez drugiej strony wszystko wygląda fajnie.
Natomiast tak jak powiadam, no być może w części opinii publicznej te dwie wypowiedzi zaszkodziły kandydatowi, ale to już jest sprawa, że tak powiem, taktyki czy strategii.
Kultury, pani Nino, kultury osobistej. Myślę.
Emocji strategii. Może bardziej niż kultury.
Dobrze, teraz przechodzimy do drugiej części.
Tak, Poznań, środa, popołudnie, komitet honorowy poparcia tutaj poznańskich naukowców. Byłem na tym spotkaniu Komitetu Honorowego. To było
oni się nazywają Komitetem Poparcia chyba, nie nazywają się, czy używają terminu. Społeczny Komitet Poparcia.
Teraz mnie pani troszeczkę rzeczywiście zaskoczyła, nie potrafię dokładnie, precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Ale byłem na tym spotkaniu w małej sali Polskiej Akademii Nauk. Sala nie pomieściła wszystkich chętnych, to trzeba powiedzieć. Nastroje były rzeczywiście bardzo bojowe. To też trzeba otwarcie powiedzieć, że przeważał elektorat starszy wiekiem. Młodzież była, to trzeba też obiektywnie powiedzieć, ale nie było tej młodzieży zbyt wiele. No i ogłoszono listę 130 nazwisk. Pewne oczywiście nazwiska nie dziwią. Stefan Jurga, to jest też można, warto to powiedzieć, 5 lat temu były rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza był w podobnym komitecie poparcia Donalda Tuska, także to jest taka największa zmiana, jaką tutaj widzimy. No i w tym gronie zacnym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, prodziekan aktualnie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu, w przyszłości dziekan tego wydziału. Politycy PiS-u twierdzą, że ksiądz Bortkiewicz sam się zgłosił do tego komitetu. To jest bardzo ważna informacja. Chciałem księdza Bortkiewicza o to zapytać. Niestety ksiądz oznajmił, że z Gazetą Wyborczą nie rozmawia. Bardzo mi smutno z tego powodu, ale nie poznamy, nie wiem, może panu Łukaszowi będzie...
Główna zasada była taka, że...
Będzie łatwiej z przewodnika się zapytać.
PiS zapraszał do Komitetu Poparcia, także wątpiłbym w to.
Ja mogę się zastanawiać, że zaraz spróbuję gdzieś tam podywagować, też tylko na...
Ja osobiście uważam, że mimo wszystko PiS się tłumaczy, że to jest właśnie osoba, która reprezentuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu.
Czyli bardziej naukowiec niż ksiądz.
Bardziej naukowiec niż ksiądz, no ja się jednak z tym nie zgodzę. Uważam, że jednak miejsce księży jest w kościołach, na ambonach, a nie w czynne magazynie.
I tam mogą publicznie mówić, na kogo mamy głosować, a do komitetu nie mogą należeć?
No myślę, że ksiądz Bartkowicz chyba nie mówił na ambonie.
Ale inni księża mówią, co jest bardziej
obrzejące. Ja nie słyszałem pani, no powiem szczerze, na własne uszy.
Ja powiem tak, co do samego księdza profesora Bartkowicza, no on jest znany ze swojej jakby takiej szeroko pojętej niezależności i również w ramach poznańskiego kościoła, więc jeżeli chodzi o taką stronę techniczną, to bym go nie łączył jakby z kurią czy z arcybiskupem, z metropolitą poznańskim, bo zresztą chrystusowcy, no to jest jakby...
Nie do końca, bo Wydział Teologiczny znaczy, wydział to, ma opiekę.
Tak, natomiast on w sensie takim natomiast,
to bym nie oddzielał czy, jednak tych dwóch
ewidentnie
spraw.
Ksiądz Bartkowicz to jest postać nietuzinkowa na pewno. Ma swoje zdanie, mocne poglądy, na pewno ma ogromną wiedzę na temat problematyki etycznej. Natomiast dla mnie jest to rzeczywiście trochę taka niedoceniona w Poznaniu osoba, jeżeli chodzi o taką skalę intelektu i umysłowości, ale uważam, że zrobił błąd. Nie wydaje mi się, żeby... To ani nie przynosi korzyści PiS-owi, ani nie przynosi korzyści jemu jako przedstawicielowi Kościoła, dlatego że zawsze podniosą się głosy, że no jednak Kościół tutaj wchodzi w buty, w które nie powinien wchodzić. Uważam, że nie powinien tak oficjalnie wchodzić w buty, jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób to prywatny, to jedno. Po drugie, to też PiS-owi nie przynosi tak naprawdę, bo z tej całej listy nazwisk, którą pan Tomek wymienił, choćby w artykule pana Tomka, przybył się tak naprawdę ksiądz Bartkiewicz i te osoby zostały przykryte, więc ja uważam, że to był błąd, że nie powinno się... Znaczy, wydaje mi się, że to jest dobra praktyka, że po II wojnie światowej gdzieś przestaną oficjalnie...
Chciałam przypomnieć, że przed wojną księża nawet zasiadali w parlamencie.
W parlamencie oczywiście było parę takich... Chociaż już wtedy... Watykan niechętnie na to patrzył.
Ale ja tej praktyki nie widzę póki co. Spójrzmy chociażby na ostatnie 10 lat i na wtrącanie się w politykę Radia Maryja. Także to dlaczego ma nas, ale dlaczego ogólnie ma nas dziwić to, że w innych miejscach kraju, w tym w Poznaniu, księża również do tej polityki próbują wchodzić.
No, tak, jest przyzwolenie na to. Jest różnica między publicystami Radia Maryja a poważnym, cenionym naukowcem. Ja tu widzę zasadniczą różnicę i dlatego jestem tym bardziej zdziwiony obecnością.
Czy ja mówię, to też jest, moja reakcja była taka, kiedy przeczytam pański artykuł, no niepotrzebne wystawianie się. To był taki odruch Pawłowa, no bo ja to tak traktuję w sytuacji, kiedy rzeczywiście, no ja rozumiem, znam, tak jak powtarzam, tą wyjątkową niezależność sądów i myślenia księdza. To jest twórcze w nauce.
Ja potwierdzam. Raz miałam przyjemność razem właśnie z księdzem Bartkiewiczem prowadzić debaty na temat Unii Europejskiej. To było chyba jeszcze zanim byliśmy członkami. I też miałam wrażenie, że ksiądz Bartkiewicz ma bardzo ciekawe, jasno zdefiniowane poglądy. Niemniej w tej sprawie troszeczkę mnie zadziwił, choć z drugiej strony...
Ale oczywiście ma prawo mieć te poglądy.
Nie. Ja mówię, w tej sprawie formalnego akcesu troszeczkę mnie zadziwił. Choć z drugiej strony, tak się zastanawiam, panowie, no co jest lepsze? Czy ta hipokryzja, że Kościół właśnie trzyma się z daleka od polityki, kiedy wszyscy wiemy, że się nie trzyma, że są parafie, że są kaznodzieje, którzy
Znaczy ja spróbuję ogólną filozofię, jaka przyświeca dziś Kościołowi. Przynajmniej w teorii powinno być tak, że nie ujawniamy poglądów i nie pokazujemy, nie wskazujemy na kogo powinno się, ciekawie mówię w liczbie, księża Kościół nie powinien czegoś
takiego. Skoro jest taka teoria, to mieliśmy Kościół powinien pilnować, żeby było tak również w praktyce. To jest dość proste.
No a z trzeciej strony, panowie, ja słyszałam taką dosyć ciekawą dyskusję przedstawicieli zawodów artystycznych, którzy w ten sam sposób, jak my mówimy w tej chwili o Kościele, narzekali na swoich kolegów, którzy się włączają, aktorów, dajmy na to, którzy się włączają do tych komitetów honorowych. No wydaje mi się to troszeczkę takie dzielenie włosa na czworo, ale jeszcze raz ostatnie pytanie. Czy panów zdaniem jest zasadnicza jakościowa różnica pomiędzy znanym aktorem, który się włącza do komitetu honorowego, a księdzem?
Aktor nie poucza mnie, jaką nauką powinienem się kierować, jakich błędów nie powinienem popełniać. Ksiądz takie uwagi mi z natury swojej sprawowanej funkcji zwracał. Słusznie
zresztą.
Czyli
dla pana jest różnica.
Zgadzam się z panem Tomkiem w 100%.
ZASP nie daje takich wytycznych, żeby nie angażować się. Kościół daje.
Widziane z Poznania, zanim jeszcze przejdziemy do trzeciego, być może najciekawszego tematu, to chciałam zdradzić Państwu, że zarówno pan Tomek Cylka, jak i pan Michał Kopiński przybiegli na tę audycję bezpośrednio z gęstki Regionalnej Platformy Obywatelskiej, gdzie będzie się toczyć buja przywództwo nad Regionalną Platformą pomiędzy Rafałem Grupińskim i Waldym Dzikowskim. Już mogą panowie coś na ten temat powiedzieć?
Możemy tylko tyle powiedzieć, że bez większego żalu przybyliśmy tutaj, ponieważ było przynajmniej półtora godziny opóźnienie i nic się nie działo.
Czyli nic się nie działo. Dobra,
ale chociaż panowie nie jesteście specjalni.
A to powracamy właśnie do tego ostatniego, ale być może najciekawszego tematu. Wynik, o ile pamiętam, panie Michale, miał być jeszcze korzystniejszy dla poznańskiego Lecha, bo myśmy tydzień temu typowali. I pan Michał właśnie typował chyba wyższy wynik, prawda?
Nawet 3-0, zgadza się.
Właśnie, a był?
Dwa.
No, ale rezultat okazał się dokładnie taki, jak tydzień temu przewidywaliśmy. Lech mistrzem jest. Czy jednak przewidzieliśmy wszystkie następstwa tego wiekopomnego wydarzenia?
Mówi pani oczywiście o fecie na starym rynku.
O stratach konkretnych, stratach, o zaginięciu jednego 14, człowieka.
40 tysięcy osób. Uważam, że straty są minimalne.
O ile 40, bo też...
Tak, mówi się 25, 40, nawet więcej.
Nawet się mówi 80, 90.
Bardziej wierzę w to 40.
Całe miasto, panie Łukaszu, niedługo dojdziemy 600 tysięcy.
W każdym razie stary rynek był absolutnie pełen. Ja uważam, że straty są minimalne. 50 tysięcy złotych to wychodzi tam po złotówce na jedną osobę. Nie, ręka, oczywiście, jeżeli ktoś mnie teraz słyszy, kto stracił trochę swojego dorobku, jest wywersowany pewnie.
Tak?
Zgadza się, ale tak samo 40 poszkodowanych, bo nie rannych. Tutaj trzeba na to zwrócić uwagę.
A co to znaczy poszkodowanych?
To znaczy, że nie na tyle rannych, żeby robić z tego jakąś tragedię, prawda? Aha. Nie wiem, potłuczonych, poturbowanych. Jeden człowiek zaginął, no ale to nie wiązałbym dokładnie tego z tym, co się działo na starym rynku. Także uważam, że straty naprawdę były niewielkie, biorąc pod uwagę to, co się działo. Inne pytanie, czy wszystko było w 100% tak zorganizowane, jak być powinno. Na przykład sprawa toalet, prawda? No, o tym nikt nie pomyślał.
Podobno 12
po raz
było,
kolejny,
tak?
No to możemy szybko przeliczyć 40 tysięcy.
To zależy, ile było piwa przy tym.
No bo... To z kolei możemy przemnożyć przez kilka litrów.
Nie zgadzam się. Rzeczywiście, no straty nie ma co, zwłaszcza, że w jakiś sposób kibice sami się teraz chcą to zrefundować, także tutaj sprawa jest jasna. Natomiast no, nie, ja nie rozumiem uśmiechniętej miny prezydenta Grobelnego i wiceprezydenta Chińca, którzy są w ogóle sami z siebie cudownie zadowoleni. Nie wiem, czy prezydenci widzieli, jak otwarcie, trzeba powiedzieć, kibice sikali w bramach, tak? Tam ludzie mieszkają i to jest, oczywiście to obciąża władze miasta i naprawdę jestem zaskoczony dobrym samopoczuciem.
Ale proszę powiedzieć, że dobre samopoczucie trwa półtorej godziny temu, rozmawiałem z prezydentem, właśnie spotkałem go na zjeździe PO, gdzie jest gościem o sprawie kibiców.
Jeszcze nie jest członkiem?
Jeszcze nie jest członkiem. Nadal w sprawie kibiców się uśmiecha. Mówi, że zebrali już 20 z 50 tysięcy, więc wszystko idzie w dobrą stronę.
Parę razy miałem w życiu okazję w piłkarskich fetach nie w naszym kraju uczestniczyć.
A w niedzielę w Poznaniu, przepraszam, w sobotę w Poznaniu.
Nie, niestety byłem przykuty tekstem do biurka.
A pan Michał był?
Ja niestety, znaczy stety, mam malutkie dziecko i nie mogę sobie już wychodzić.
Nie, ja programowo pani Nina.
Pan Tomek Koszykówka, to już pani chyba pamięta, że znany miłośnik poznańskiej koszykówki, ale to już na boku. No tak, no i na przykład wiem, jak to wygląda w Grecji.
Kulturalnie jest?
Byłem wtedy, kiedy Grecy świętowali Mistrzostwa Europy. No to, co się tam działo, to rzeczywiście...
Ale nam jeszcze do Mistrzostwa Europy trochę brakuje.
Tak, znaczy, przede wszystkim, no zacznijmy od tego, że nie było ofiar śmiertelnych, a tam to jest norma. W Grecji, w Turcji, w Hiszpanii też
się zdarzyło. Ale nie porównujmy te rzeczy.
Panie Tomku, była taka liczba ludzi...
Bądźmy zadowoleni, liczba ludzi była porównywana.
Nie. Skala zniszczeń, skala tego tajfunu, jaki przechodził na przykład przez Ateny albo przez Barcelonę, jest daleko, chociaż ludzi wcale nie było tak wiele więcej, jest daleko większa niż to, co w Poznaniu. Wydaje mi się, że tu pan Michał trochę ma racji, że no...
Nie siekajmy po bramach, panie Łukasz.
Ja tak nie powiedziałem, panie Tomku.
Nie mówię, że to było dobrze zorganizowane, ta poznańska część, że tak powiem, od zaplecza. Natomiast sami kibice jako kibice, no... wydaje mi się, że to,
byli
co mogli zrobić,
gdzie
zrobili.
Gdzie? W Wielkiej Brytanii.
Był apel o to, myślę, był apel Stowarzyszenia Kibiców
Wiary. Lepiej się zachowali.
Był apel Stowarzyszenia Wiary Lecha o to, żeby
zgadzam się z panem, też ja jestem zdziwiony uśmiechniętym prezydentem Grobelnym. Rozumiem, że pan nie jest zdziwiony.
A pan Tomek, znany wielbiciel prezydenta Grobelnego, nie dziwię się, że pan... Panowie, ja mam teraz pytania dotyczące przyszłości Lecha. Albowiem mnie zawsze trochę bulwersuje, chociaż niewiele się na piłce nożnej znam, ale zawsze mnie bulwersuje moment, kiedy któraś z polskich drużyn osiąga jakiś wynik i natychmiast sprzedaje swoich najlepszych zawodników. Więc pytanie pierwsze, co to wróży na przyszłość w rozgrywkach o Puchar Europy, tak?
No, o wejście do Ligi Mistrzów, bo tu chodzi o konkretne pieniądze.
No więc właśnie, że się od razu sprzedaje najlepszych piłkarzy.
Wróży się źle, ale klub to jest przedsiębiorstwo i prezes zawsze patrzy przede wszystkim na prawą stronę bilansu i na pieniądze.
No, a zdaje się, akcje pana Lewandowskiego poszły bardzo w górę po tym.
Czyli jeśli chodzi o na pewno Lecha, to i tak jest klub całkiem przyzwoicie zarządzany, w sensie takim marketingowo-piłkarskim.
No dobrze, ale czy mamy się zadowolić tym, że...
Jest taki problem, że no, pewne dżentelmeńskie umowy też zostały pomiędzy zawodnikami a trenerami i zarządem powzięte. Na przykład w przypadku Rafała Murawskiego on nie odszedł 2 lata temu, tylko odszedł rok temu. Robert Lewandowski miał przeobiecane rok temu. On też między innymi dlatego podejrzewam się tak bardzo staro. Być może to jest klucz do jego tytułu króla strzelców najlepszego piłkarza ligi. Natomiast no, też niektórzy piłkarze mają zapisy w kontraktach niekorzystne, jeżeli jest prawdą, że Sławomir Peszko, drugi z twórców chyba sukcesu Lecha, ma klauzulę śmiesznie niską, €500,000, to jest rzeczywiście suma, no, jak na możliwości klubów zachodnich, to tak jak, przepraszam, na waciki, to w tym momencie rzeczywiście nie jest do końca też to wina działaczy. No, za 5 milionów euro, jeżeli za tyle zostanie sprzedany Robert Lewandowski, można kupić 3 naprawdę bardzo przyzwoitych piłkarzy. Pytanie, czy prawa strona nie zwycięży bilansu i nie będzie chęci wyjścia przede wszystkim na bilans
i drugie finansowy. Moje pytanie, chociaż rozumiem, że ta sprawa została rozwiązana, trener Jacek Zieliński, o którym też także w tym studio nie wszyscy wyrażali się z entuzjazmem, zostaje.
Na przykład ja.
Na przykład pan Tomek, o ile dobrze pamiętam.
Tak, tak. Znaczy ja byłem zadowolony, że trener Smuda odszedł bardziej.
Trudno było się spodziewać, żeby po wywalczeniu po 17 latach Mistrzostwa Polski trener musiał odejść.
A są jakieś przecieki, jakim kosztem zostaje? To znaczy, ile to będzie kosztowało Lecha?
Pewnie pieniądze nie były tutaj największym problemem.
Po jednym zdaniu, co panowie sądzicie o karierze w Lidze Mistrzów?
Myślę, że będzie niestety krótka.
Trzecia runda, myślę, zakończy się przygoda Lecha Poznań, także nawet
ja
decydujący
pozostanę
mecz.
Optymistą. Wiem, że pan Tomek za chwilę przyśle mi znowu serię SMS-ów o balonach przekłutych, ale niech będzie moja strata.
Która mistrzów?
Grupa.
No dobra, zobaczymy, proszę państwa, a tymczasem żegnamy się, do usłyszenia za tydzień.
Michał Kopiński,
Tomasz Sylka,
Łukasz Kazmierczak,
Nina Nowakowska i Rysio Wojtowicz, która audycję realizuje.